15,455 kHz every day from 5 p.m. until 9:30 p.m. in the 25-meter band at the frequency of 12,010 kHz, and from 9:30 p.m. until midnight in the 41-meter band at the frequency of 7,380 kHz.
Радио Мария, католический голос в твоем доме. Заканчиваем ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Напоминаем, что Радио Мария на этих же волнах можно слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно с 17 до 21 часа 30 минут на частоте 12010 кГц в диапазоне 25 метров. И с 21 часа 30 минут до полуночи восточноевропейского времени на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария.
Wielki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczewica bardzo gorąco. Witamy i pozdrawiamy słuchaczy w nowym dniu. Jest to czwartek, poniedziałek, czwarty dzień sierpnia. Dzisiaj wspominamy świętego Jana Wianneya. Żył w latach 1786-1859. Syn chłopa nauczył się pisać, mając 17 lat prywatnie. Przez 10 lat uczył się łaciny, lecz bez rezultatów. Starał się o przyjęcie do seminarium, już dwukrotnie mu odmówiono. W końcu pozwolono zdawać po francusku i w tym języku odpowiadał też na egzaminach końcowych. W 1818 roku został proboszczem w Ars. Żaden z księży nie chciał tam iść, ponieważ o mieszkańcach, a wioska liczyła 230 osób, mówiono, że jedynie chrzest odróżnia ich od bydląt. Nowy proboszcz podjął wysiłek ewangelizacji. Sam prowadził bardzo surowy tryb życia, zadając sobie liczne umartwienia. Nie szczędził sił w pracy duszpasterskiej. Z wolna pozyskiwał serca wieśniaków, wiosyna jako wspaniały spowiednik i kaznodzieja. Co roku obsługiwał około 30 tysięcy penitentów. Do Ars zaczęły napływać tłumy ludzi po porady, aby wysłać kazania. Został kanonizowany w 1925 roku przez Piusa XI, który ogłosił go patronem proboszczów. Dzisiaj również wspominamy błogosławionego Rainiera, biskupa, również także błogosławionego Fryderyka Jansona, urodzonego w Montrealu, mieszkającego w Montrealu, był franciszkaninem. W czasie wojny francusko-pruskiej był kapelanem wojskowym, później wyjechał do Kanady dla zbierania jałmużny, tam zmarł. Jan Paweł II beatyfikował go w 1988 roku. To dzisiejsi święci, dnia dzisiejszego, mamy poniedziałek, czwarty dzień sierpnia, minęła północ, 4 minuty po północy. My kontynuujemy rozmowy. Adhortacja Eklezja in Europa w refleksji filozoficznej. Gościmy księdza doktora Henryka Nowika. Rozmawiamy na ten temat. Jest to jeszcze okazja, by zadać pytanie, albo i też podzielić się swoją refleksją. Bardzo prosimy. Jest okazja. Telefon 655-2355 na północy. 655-2356. Dla południa Polski i dla zagranicy dwa numery 655-2333 i 655-2366. Oczekujemy na telefony, korzystając z okazji, rozmawiając na antenie Radia Maryja. Pierwszy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Maria Teresa z Krakowa.
Witam gorąco.
Witam serdecznie księdza profesora, którego osobiście znam, oraz księdza prowadzącego, ojca. Ksiądz na pewno mnie pamięta, śpiewałam na naszych spotkaniach w Brdowie, na mszy świętej, troszkę po mszy.
Jak najbardziej.
Tak, no na spotkaniach księży kapucynów. Razem startowałam z placówki właśnie. No niestety nie udało nam się, bo dużo było przeciwności, przeciwników. Chciałam księdzu bardzo podziękować serdecznie za ten wykład. I chciałam księdzu zadać pytanie. Dlaczego tak dużo księży jednak optowało za Unią Europejską? Co to za przyczyna była? Bo mój osobiście duszpasterz, nasz nauczyciel z Krakowa, wydał nawet książeczkę bardzo ładną, której właśnie wyraził się przeciw Unii. Że napisał, że jako kapłan on musi prawdę napisać i bardzo pięknie w wielu tysiącach egzemplarzy wydał taką książeczkę. Dlaczego większość księży jednak była za Unią i raczej, nawet jak ja pamiętam, chodziłam na mszę przed naszym głosowaniem, że bardzo dużo księży namawia od Unii. Jak to można zrozumieć? Bardzo bym prosiła o odpowiedź na to pytanie. Posłucham na antenie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pytanie
właśnie.
Pytanie zasadnicze.
Czy większość?
Tak, czy większość.
Pierwsze pytanie.
Tak. To jest jakoś tak, że tam, gdzie jakoś się taka nieprawidłowość może się pojawić z różnych względów, albo nawet merytoryczna, albo nawet w odbiorze, to my to tak reagujemy niejednokrotnie w sposób takiej wielkiej negacji. Natomiast tam, gdzie jest takie się prawidłowe, tu tak no chociażby uwagi. Druga sprawa to jest tak, myśmy się przyzwyczaili już tak historycznie dziejowo, a mianowicie, że jakoś duchowieństwo było z narodem i z ludem. Natomiast czy był tak w tym przypadku? Ja tam próbowałem rozróżnić Unię Europejską w sensie ekonomicznym i filozoficznym. I pod względem ekonomicznym jest to rzecz do dyskusji. I wielu duchownych tak to ujmowało, bo taki był schemat niejednokrotnie w konfrontacji, w dyskusjach wiernych z duszpasterzami. Jeśli nie Unia, to co? Czy Białorusi? To jest taki schemat, hierarchia tak by powiedział z tego czasu gdzieś tam trafia publicznie i to tak już zafunkcjonowało. Dam jeszcze inny przykład, jeśli tak już idziemy po tej linii, to trzeba być takim rzetelnym w odpowiedzi, oparciu o pewną faktografię. Gdy w telewizji miałem takie małe wystąpienie w Zielonej Górze przed Kościołem Zbawiciela, to za 3 dni pojawił się kapłan proboszcz tego kościoła i wygłosił tezę przeciwną, prounijną, jako antidotum dwojej tezy antyunijnej. Argument był ten tak właśnie, że jeśli nie Unia, no to co? I ktoś tam z hierarchów powiedział w dyskusji do wiernych, którzy mu list przedłużyli w tejże sprawie, to też powiedział, jeśli Unia, no to co? Jest to rzecz nie do pogardzenia. I tak to jakoś narastało. Ale tutaj zafunkcjonowały dwie wartości. Wartość ekonomiczna, to znaczy bojaźń, będziemy sami osamotnieni. Jak wejdziemy w struktury, to jakoś może będzie inaczej. Pewno, że ludzie na ogół też tak sobie rozumowali, ale mieli na uwadze jedno, że nam kraj zniszczono. I dlatego, jeśli Unia, no to co? Bo jest przecież inna ewentualność, tak ludzie rozumowani, to Polska właśnie. Tak w mojej kampanii referendalnej antyunijnej z mojego środowiska, tak też w mediach tak argumentowano, że właśnie Polska. Ale Polska, która ma się odrodzić, prawda, i moralnie, i ekonomicznie, bo jest jakaś to wartość, jest to możliwe. Z upływem czasu szanse malały odrodzenia się Polski tak przez siebie. I takie były, tak są takie dyskusje. Ja bym chciał zaakcentować dyskusyjność tychże postaw. Ale ono ma swoje podłoże ekonomiczne. Natomiast antyunijność w kampanii miała też charakter aksjologiczny, czyli teoria wartości. I często środowiska prawicowe, takie bym powiedział, wyważone, zrównoważone i autentycznie czasem prawicowe, bo tam różnie po tej prawicy właśnie jest, to zawsze mieli na uwadze aksjologię, świat wartości. No i oczywiście też będzie były gęsi ekonomiczne tak samo. A ekonomiczne dotyczy tego, że zrujnowano, zniszczono i co dalej. I dalej ten plan ruiny gospodarczej właściwie trwa. Jest to problem. I tej dyskusji ja tak właściwie chyba nie unikniemy. To pytanie zawsze będzie górowało. Jeśli my tak to pytanie przeskoczymy, no to sprawy nie załatwimy, bo to będzie się odzywało, bym tak w podziemiu, bym tak powiedział, ideologicznym. A lepiej jest, jak to jest w dyskusji z nami, z duchowieństwem, to jest lepiej. I dlatego ja w tym pytaniu nie mam kłopotu, tylko mam właściwie taki właściwie problem. Taki bym miał problem. Czy dyskusję prowadzić i wyjaśniać, analizować, to też to możliwe, czy też jakaś taka ma kulpa wobec zranienia narodu, bo jest to zranienie, to nie da się tego tak, ja to mam służyć spotkania, my tu się widzimy, co jemy. Czy czasem jakoś to nie by rozwiązało tej sprawy? Bo ja chcę być realistą pod tym względem i widzę narastanie jakiegoś takiego pełnego gniewu, co jest podsycane przez propagandę antykościelną, bo chce się zrzucić wszystko to na Kościół i na papieża nawet, prawda, z całą tą Unią, bo będzie źle, bo bardziej coraz gorzej będzie, o tym wszyscy o tym wiedzą, ekonomiści, rząd to wiedzą o tym. I dlatego ta frakcja rządząca, nie będę już miał politycznie jakieś to partie, to po prostu się kryją. Kryją się poza kolory kościelne, a żeby jakoś tak się, prawda, przy domaja, przy tego, przy jakoś tam się przetrwać i później skorzyć w urzędy, a resztę to już będzie sprawa załatwiona. Jest problem. Jest wielki problem. Ja myślę tak, że teraz relacje tego dokumentu, jak ten problem można się rozwiązywać. Ja już powiedziałem, że jest papież w swojej pielgrzymce biliuszowej, nazywanej często pielgrzymką przebaczenia, prosił go o przebaczenie. Miał tą uwagę cywilną, ażeby za dzieje powiedzieć ma kulpę, za dzieje Kościoła. I to rozwiązało sprawę. I prawda, widzimy to, że kraje islamskie inaczej patrzą, mimo wszystko, jakoś to prawda, i nawet i semickie, tak samo i inne wyznania, jakoś to jest coś, co się stało. Myśmy to wszyscy przeżywali jakoś tak z głębokim wzruszeniem i radością, wielką zadumą. I w naszym kraju jest też rachunek win, od dawna. I tutaj jakoś zostaliśmy wmanewrowani w sposób taki może nieopatrzny, bo były media, nas interpretowano, nasze wypowiedzi i nie zawsze to, co był zdanie hierarchii, że on był taki wyjęty często z kontekstu, był przeinaczany. Co więcej, nawet teksty papieża były przeinaczane, to właśnie widzimy, bo tam ten dokument papieski już to nam pokazał, że papież tego nigdy nas nie popychał do Unii, tego nie czynił, bo przecież ten dokument ją skrytykował. Czy jak może popychać do złej Unii, skoro tak ją teraz chyba się ocenił? Nigdy tego nie czynił. Ja to będę dzisiaj bardzo powtarzał, że papież nas do Unii nie popychał i nie popycha. Że papież do Unii chce, znaczy chce Europę zmienić i to nawet nami. Nami jako nasze zadanie. To powtarza mocno. Teraz odnośnie, prawda, duchowieństwa naszego. Czy duchowieństwo nasze popychało do Unii? Sądzę, że w zasadzie tutaj działa prawo może takiego, bym powiedział, z socjologii, takiego pędu pewnego. No to jak Unia, to nie, to tego będzie tam, czy jakoś tak, trochę był bezmyślności, może zdania były rywane, nie były to jakieś wykłady, dokładnie, niech tego nie powiedział, listy były często już pasterskie takie, bo wieloznaczne, to wszystko jest prawda. W dyskusji tego nie unikniemy. Mi się wydaje, że jedynie co można tym, to odwrócić bieg sprawy, który w zasadzie jest podsycany przeciw Kościołowi, to przede wszystkim odbudować morale narodu. Pokazać, że Unia obecnym tym jest zła. Za papieżem. Co papież powiedział o Unii, prawda, złego, niedobrego, to za tym dokumentem trzeba to powtórzyć. Tego dokumentu nie wolno zaniżać. Jego rangi nie wolno zniżać. To jest ranga wielka. To jest, prawda, to jest jak gdyby takie żądanie. To jest pewny, bym powiedział, w sensie taki imperatyw. Macie mieć na uwadze, że jest to zły świat. To jest ta pierwsza część tego dokumentu. Zły świat. I za papieżem wszyscy duchowni w naszym kraju to muszą powtarzać. To wtedy lud odbierze jako mea culpa, że myśmy wszyscy jak gdyby się tutaj się dogadali, że nasze wypowiedzi rozrzucone po różnych kazaniach, czy jakichś wątkach, czy w listach interpretowane później po odczytaniu, bo takie były te rzeczy, to wszystko miało charakter takiego pewnego chaosu. Jak wszyscy jednomyślni za tym dokumentem, jest to wielka karta Europy, ten dokument, wielka karta Europy, karta Kościoła Europy. I dlatego to, co papież powiedział, to trzeba teraz rozgłaszać na dachu. To jest bardzo ważne. To nie wolno przemilczeć. Jak przemilczymy, to naród nas oskarży o najgorsze i gniew ludu skieruje przeciw nam. Bo takie są tendencje. To są one widoczne. Dlatego trzeba wszyscy razem, jednym frontem, za Ojcem Święty podać krytyce właśnie taką. Tak,
księże doktorze, mamy telefon kolejny odebrałem. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze, zawsze.
Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie księdze profesorowi za tą taką precyzję doktrynalną. Jestem wdzięczny, bo nam czas profesor to tak naprawdę jeszcze raz nas uwrażliwi. Ja specjalnie jestem księdze profesorowi wdzięczny za to, że naprawdę ksiądz profesor powiedział, Ojca Świętego to trzeba umieć słuchać i trzeba być bardzo, bardzo uważny. I byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ksiądz profesor łaskawie mi powiedział, bo ja się zatrzymałem na jednym takim, tylko to było moje takie osobiste, po prostu. Ojciec Święty powiedział wtedy to przemówienie 19 maja i tam padło w Rzymie, to na Placu Świętego Piotra, to tam było to zdanie, gdzie Ojciec Święty powiedział, że to nasze dołączenie, to nasze wejście jest wyrazem dziejowej sprawiedliwości. I teraz, księże profesorze, proszę mnie tutaj skrytykować, gdybym się mylił. Wydaje mi się, że jeżeli Ojciec Święty mówi na 19 dni przed referendum słowo jest, to ma charakter życzeniowy. Ale jeżeli ludzie nawet jakoś odpowiedzialni za słowo w Polsce, no zawiodłem się, no oczywiście nawet nie powiem kto, ale mam to nawet jakoś zanotowane. To samo zdanie wyrazili w ten sposób, że będzie to zmiana z jest na będzie, no to jest dla mnie grave, to znaczy to jest już zmiana intencji mówiącego, która niesie niebezpieczne skutki, bo to tak jakby się właściwie przesądzało w pewnym sensie, ale Ojciec Święty wyraził życzenie, że tak by powinno być. I chcę się do profesorowi powiedzieć, że ja pamiętam to przemówienie Ojca Świętego tam na Crystal Palace w Londynie do migracji Polski, gdzie się bliżej przeanalizuje, tak się wczytać w ten tekst, to tam Ojciec Święty wyraźnie prowadzi tam do emigracji polskiej i mówi, to mówi o tym samym argumencie, że owszem tak, Polskę spotka sprawiedliwość, ale już właściwie w tych granicach eschatologicznych. To jest tylko tak z wdzięczności dla księdza profesora, to moje takie zauważenie, że po prostu trzeba bardzo uważać, bo jeden przecinek, jedno słowo zmienione, a już zbyt duch się tak ładnie wstrzeli, że po prostu no niestety oddajemy jemu jakoś. Nawet naszą taką nieświadomość, może dużo dobrej woli, ale mi się wydaje, że to tak nie powinno być. Bóg zapewni się, że profesorze, bo naprawdę ten wieczór jest wyjątkowo nośny i taki dla nas bardzo pożyteczny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, zawsze dziękuję bardzo. Bardzo proszę, księże doktorze.
Słuchamy. Może przystąpię do skomentowania pewnego zdania, które zafunkcjonowało w propagandzie jako życzenie Ojca Świętego w ruchu ku Europie tej istniejącej, prawda, obecnie. Otóż takie zdanie, a mianowicie, że ja to już o tym cytowałem, ale widzę, że raz jeszcze muszę tak jeszcze z jednej strony to opowiedzieć. Proszę mi to wybaczyć, że powtarzam to zdanie raz jeszcze. Otóż z Unii Litewskiej do Unii Europejskiej. Otóż ta droga jest zbudowana na wewnętrznej przemianie narodu, który pretenduje do bycia w Europie. To jest warunek. i dalej Ojciec Święty mówi o tej sprawiedliwości dziejowej odnośnie państw Europy Wschodniej, ale na równych prawach. A więc to przejście z jednej Unii do drugiej ma charakter modelowy. Ojciec Święty pokazuje, że Unia Litewska jest modelem wzorcowym dla Unii Europejskiej. Co to znaczy? Że ma być tak zbudowana Unia Europejska, jak jest zbudowana Unia Litewska. To znaczy na dekalogu oraz na Ewangelii, bo taka była Unia Litewska. A więc to przejście od do ma charakter, bym powiedział, taki heurystyczny. Jeśli Europa stanie się takim, stanie się podobna pod względem swojego statusu moralnego do państw Litwy i Polski oraz gdy zbuduje tę Unię, czyli jedność taką, to wtedy to zdanie ma swój sens od tej do tej. Czyli jest to, ta droga jest zadana dla nas i dla Europy całej. Przejście od litewskiej do europejskiej jest to droga zadana. Jako dowód na to, że jest zadana, to papież dalej mówi tak, że w tych przemianach patronką niech będzie święta Jadwiga, królowa pani Wawelska, która właśnie budowała Unię Litewską. Nie będzie patronką tego procesu, tej przemiany. Wielka dama, wielka święta, wielki mąż stanu. Mówiąc te zdania, to jednoznacznie rozumiemy, a więc, że Unia Europejska jest zadana do spełnienia w kierunku duchowości, bo patronką ma być właśnie święta Jadwiga, czyli taka niewiasta, taka święta, taki mąż stanu, który będzie patronował tym przemianom. I to jest rzecz zasadnicza. A sprawiedliwość dziejowa to tak, przecież my wszyscy jesteśmy Europejczykami. Od Atlantyku aż po Ural, mówi Ojciec Święty, zawsze powtarza. A my jesteśmy Europą środkową, nie tylko wschodnią, środkową Europą jesteśmy. I dlatego do sprawiedliwości historycznej jesteśmy Europejczykami. Nam nikt łaski nie robi. Żaden Niemiec nie może powiadać, że on za ziemię zachodnie nas uczyni Europejczykami. No, takie balamutne zdania obniżają naszemu rządowi i wszystkim tym pro-Europejczykom. Raz jeszcze powtarzam tę właśnie myśl, a mianowicie, że Ojciec Święty nigdy nie powiedział, wy idźcie tam, bo to jest to wymóg dziejowy. Nie. Wymóg dziejowy jest inny, ażeby narody się stały takie, jakie żąda dziedzictwo historyczne od tych narodów. To znaczy logos dziedzictwa myślowego starożytnej Grecji i etos powiązany też z chrześcijaństwem, z Ewangelią. Jak to się stanie, jak to się dopełni, jak to się dokona, to wtedy możemy mówić o przejściu od litewskiej do europejskiej i święta Jadwiga będzie patronką tego dzieła. A chodzi tu domyślnie o te święty, do nas mówił często niejedno, prawda, w kontekstach symbolicznych. To była Wielka Polska w tym czasie. To jeszcze wielkie się stały. I to nas czeka. Mamy to za ideał, żeby być, tworzyć Unię państw wschodnich, bo one są najbardziej podatne na te przemiany wewnętrzne w kierunku duchowości Europy. I te kraje dar prawosławne swoim chrześcijaństwem i szlachetnością, jak to Ojciec Święty mówił na Ukrainie. To jest nasze wielkie zadanie. My, Polacy, mamy tego właśnie dokonać. Nie kto inny, my. A gdy tymczasem dzieje się wielka krzywda dziejowa, bo się naród polski wyniszcza, powiedziałem, buduje się slumsy dla mieszkańców Szczecina, ale być margines społeczny z Polaków, wyniszczyć ten naród. I to my to wszystko czujemy, to jest wielkie zło. I dlatego do takiego zła nikt nas nie popychał, ani Ojciec Święty, ani żaden biskup. Absolutnie to jest niemożliwe. Natomiast w chaosie dyskusyjnym, propagandowym różne zdania padały. Ale raz jeszcze powtarzam, ażeby naród wyleczyć z tej wielkiej rany, to trzeba gdzieś zaistnieć w prawdzie, wielkiej prawdzie. A tę prawdę można dokonać nie słowami, nie w cytatach, tylko dokonać w odnowie moralnej narodu. Przewrócić niedzielę, którą myśmy stracili. Przewrócić mianowicie morale młodzieży. Odrzucić walkę i deprawację młodzieży z pornografią, z narkotykami. Bo trzeba wziąć, dalej podjąć wielkie działania ekonomiczne, zachęta do patriotyzmu, do odbudowy wsi. To wszystko jak Kościół w swoich duszpasterstwach, a są takie geny duszpasterskie, zacznie czynić, naród to odbierze, Kościół nie jako zdradę staną, bo tak propaganda głosi, ale jako sól ziemi, bo to było w dziejach. Zawsze myśmy ten naród uczyli, pielęgnowali, bo jesteśmy z tego narodu wzięci. On nas wychował, on nas wykształcił, on nas uświęcił swoją pracą i my w zamian za to wszystko ten naród musimy ocalić, być z nim. Nie wolno od niego odchodzić, nie wolno zamykać się w twierdzach domów, prawda, plebanijnych, bo też tak się o tym mówi. Otworzyć się w salkach swoich, prawda, i wykłada, i zadania, i ambona niech ruszy z patriotyzmem, z pietyzmem do naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Niech nie tchnie duchem wolności i pracy twórczej. I w ten sposób naród to odczyta jako mea culpa za wszelkie nieporozumienia, jakie nam podrzucono w propagandzie, kierując gniew ludu przeciw Kościołowi, bo to jest fakt. Tylko odważny tak to widzi i tak jest w stanie powiedzieć z całą odpowiedzialnością.
Dziękuję bardzo i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Boże, Andrzej z Sopotu.
Witam panie Andrzeju, bardzo proszę, słuchamy.
Mogę się, będę musiał włączyć,
tak? Tak, już pana słucham, tylko radio wyłączyć i już...
Włączone radio, że...
Niech pan na antenie, tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Rosie Dziewica. No, ja serdecznie dziękuję księdzu profesorowi. W kilku punktach, żeby było krócej, i powiem. Najpierw chcę powiedzieć, podziękować za wyjaśnienie i użycie prawidłowej nazwy ekskortacja. Przede mną leży wydruk z internetu, z strony watykańskiej. Są wliczone apostolskie ekskortacje Jana Pawła II. Jest ich 13, to jest 13. Pierwsza była w 1979 roku, ta jest w 2003. I mi się wydaje, żeby tu nie było takiego ziarna nieposłuszeństwa takiego, że Polak to sobie tam zawsze przekręci. Musimy się trzymać tego, co Ojciec Święty mówi, jak to nazywa. Nazywa to ekskortacją i tak jak ksiądz profesor powiedział, trzeba się trzymać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to co ksiądz profesor powiedział, to chodzi o wielki przewrót umysłowy, o powrót do Boga, bo to myślenie od człowieka do człowieka, pomijające rzeczywistość, to jest nic innego jak pycha ludzka. My mamy za sobą 300 lat z układem właśnie pychy ludzkiej. Doszło do tego, że w XIX wieku pojawiło się pojęcie tak zwanej wiary naukowej. To można znaleźć w Encyklopedii Katolickiej. Przy okazji tam innego hasła i właśnie chodzi o to, że uczeni w ogóle przestali się zastanawiać, czy ich twierdzenia odpowiadają rzeczywistości. Mówiło się, że wystarczy, że uczony wierzy w to, co myśli, a to jest prawda. To bym chciał po prostu dodać do tego, co ksiądz profesor mówił. I tu muszę powiedzieć, że największą trucizną tej wiary naukowej jest teoria ewolucji. To jest wyłącznie hipoteza niczym nie poparta i absolutnie narobiła maksymalną szkodę w duszach ludzkich. Poniewierała godność człowieka i po prostu jak gdyby zaatakowała kogoś od wewnątrz, prawda? To jest to. Dalej, trzecia sprawa, która jest bardzo ważna, to trzeba przypomnieć naszych poetów romantycznych o tych proroczych wizjach, że niczym Haydn, Sybil, Knut i cielesnych tortur król, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólu w ból. Ja tego jako uczeń, jako człowiek, który czasem nie rozumiałem, bo to dla mnie jakaś taka, powiedzmy, prostka przenośnia, romantyczna. Dziś widzę, że to po prostu, to ma miejsce. Ten duch zatruty, on musi odżyć, Polska musi odżyć, a to się może stać tylko dzięki Kościołowi. Wreszcie chcę dać jeszcze jedną myśl, która też wiąże się rzeczywiście z romantyzmem, ze słowackim. To słynne zakończenie tego wiersza troska o papieżu słowiańskim. I on, to brzmi tak, to zakończenie. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści sień, Boga ukaże w twórczości świata jasno jak dzień. To jest, proszę ojca, proszę się za profesora, jak gdyby to, do czego dzisiaj Ojciec Święty wyraźnie wskazuje. Chce ukazać, że Europa bez Boga jest niczym, że powstała. Powstała dzięki chrześcijaństwu, dzięki Bogu, była inaczej zlepkiem ludów wzajemnie się zwalczających. I może jeszcze na zakończenie dodam, a propos tego przewrotu umysłowego. Otóż przeciwnik jest niesłychanie chytry. Ja kiedyś musiałem słuchać wykładu z marksizmu-leninizmu i tam była taka lektura Fryderyka Engelsa o pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa. To już jest 150 lat temu napisane. W tej krótkim paszkwilu na chrześcijaństwo, na cywilizację łacińską, na Europę, zawarta była straszna nienawiść do tego, co dzisiaj się, teoretyczna nienawiść, co dziś już w tym trzecim rzucie, o którym ksiądz profesor mówi, jest realizowane. Dotyka się już ciała narodu, a więc zabijania, uśmiercania, eutanazji i tak dalej. Nienawiść ta była teoretycznie przygotowana. I w tym, o czym ksiądz profesor powiedział, w tym myśleniu od człowieka do człowieka, może nie byłoby jeszcze tak strasznych skutków, bo to byłoby takie bajdurzenie, jak gałożenie, jak ksiądz profesor mówi, gdyby nie to, że ten mechanizm został wykorzystany przez złego ducha, przez szatana, do budowania teorii satanistycznych, które dziś cichaczem, to znaczy ludzie mają, to jest zatruty duch narodu, duch Europy także zresztą, jest dzisiaj realizowane. A Polska, co ma do zaoferowania, to jest to, ta godność i ta duma, to Ojciec Święty wnosi. My jesteśmy właściwie tym sercem i sedem Europy. U nas nigdy nie było feudalizmu. Personalizm, czyli to, co jest Kościołowi potrzebne tu na tej ziemi do pełnego, skutecznego nauczania, czyli osoba ludzka i godność, najpełniej rozwinęła się w Polsce, bo tu nie było feudalizmu. I pamiętam jeszcze jedną rzecz z wykładu, jak marksiści byli wściekli, mówi, że z Polską idzie trudno sprawa, bo ona nie przeżyła porządnego feudalizmu. Oto właśnie jest, proszę ojca, proszę księdza profesora, ich powód, ich wściekłość, że u nas były błędy, były grzechy, nikt tego oczywiście nie ukrywa, ale u nas było to, że szlachcic, król, pomazaniec Boży, prawda, i Bóg Najwyższy, i nie było żadnych zależności takich, prawda, że jeden drugiego zależy, czy jedno jakieś dobra nada, czy nie, jakieś lenna, jakieś, prawda, feudalne, wasalizm i to wszystko. Więc my mamy, być może, bez obawy i bez lęku, może trzeba to Ojciec Święty, jak gdyby nam to zadaje, ja to też tak odczytuję, zadaje nam, że Polska ma szansę, gdyby obowiązek, nie ucieknie od tego, bo na pewno jesteśmy tu i geopolitycznie, geograficznie jesteśmy w tym miejscu, nie ucieknie od tego. I z jej historią, ze swoją historią nie uciekniemy. My musimy zagospodarować, poznać piękno naszej historii, nie tylko wielkie zwycięstwa, ale cały nasz naturalny sposób życia. Ojciec Święty bardzo prawo naturalne mocno podniósł, zresztą jako biskup krakowski, gdzie mówił, że nawet człowiek nie znając Ewangelii odczytuje Boga w prawie naturalnym. Więc Ojciec Święty to jest ta wielka, to jest ten geniusz, o którym ksiądz profesor mówił. Jego upraszczanie jednego zdania czy wypowiedzi to jest po prostu szatański chwyt. Nie wolno upraszczać. To jest człowiek, który widzi niesłychanie szeroko. I my dzisiaj mamy tę szansę przy jego pomocy, tę naszą wspaniałą przeszłość, którą nam marksiści zniszczyli, żeby socjalkomunizm nam to wszystko uciął, zniszczył, powiedział, że to było wyzysk człowieka i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Były grzechy, były błędy, ale myśmy mieli od synodu Łęczycy, aż po Pawła Łotkowica, a soborze w Konstancji, myśmy przez Paweł Łotkowic powiedział Europie, jaka ma być Europa. Czyż nie tak? A to zostało oczywiście uznane przez Kościół, ale Europa feudalna to odrzuciła. Nie mogę się z tym pogodzić. Dziś do tego wracamy i z dumnym, podniesionym czołem idziemy. To tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo z panem Mogiem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie doktorze, dłuższa wypowiedź.
Oto rzeczywiście. Całe nasze dzieje filozofii polskiej, cała polska kultura się właśnie obraca wokół człowieka i Boga w relacji do narodu, nawet w stopniu mesjanistycznym, jako pewnej teorii czytania dziejów poprzez Mesjasza. Romantyzm to jest wielka myśl filozoficzno-teologiczna. Abstrahuję od pewnych tendencji naturalistycznych, ale w zasadzie to przecież to zmartwychwstanie Polski chciano pokazać w sposób racjonalny i dać obraz ku wolności. I my znajdujemy się w tej chwili właśnie podobnie. Po prostu musimy poszukiwać wielkość w sobie, w polskiej duszy, w polskim narodzie, w naszej polskiej filozofii, która na wskroś jest historiozoficzna, na wskroś jest to filozofia wielkiej godności naszego narodu, jakże bardzo mocno związana etnicznie z naszym słowiańskim nadpochodzeniem, gdzie Bóg pogański miał twarze ludzkie, a nie zwierzęce. A zatem jesteśmy jak gdyby predestynowani do przewodzenia duchowego w jednaniu się narodów w obrębie całej kultury duchowej Europy. Druga sprawa to nasze położenie, że jesteśmy w środku Europy. To nie jest przypadek. Jesteśmy ubogaceni w wielkie złoża i dobra materialne i kopaliny, jak i również w ziemię przebogate, wspaniale i w duszę taką rolniczo słowiańską, że gdzie czytamy już tak etnicznie Boga z przyrody i z krajobrazu, i z tradycji, to wszystko skorzystuje na to, że mamy coś do spełnienia. Stąd taki wymóg papieża pod naszym adresem. Może prostego nie mówi, mówiąc o tej egzhortacji do wszystkich narodów Europy, ale tak jak się to czyta, tak się czuje papieża, który swoją duszą tak odzywa się do duszy swego narodu, swego pochodzi. Po prostu nam to podpowiada wy i prawie, że tylko wy to możecie uczynić. Stąd to sanktuarium Usierdzia Bożego. Bo i za Chrystusem się to podpowiada. Stąd ten tendencje ludzliczne głoszenia Królestwa Chrystusowego i tronizacji. O dziwo, że często ludzie świeccy z takim trudem przybijają się w nabożeństwach i w tych dążeniach, ażeby intronizować w parafiach, w diecezjach i w kraju Chrystusa Króla. Ja znam, że bardzo dobrze, bo jestem jakoś to trochę włączony i gdy chodzi o kręgi poselskie nawet, to jakoś to jest. I o czym troszkę to mówi? Że Chrystus oczekuje od nas tej wielkiej przebudowy naszego narodu i Europy, tak zachodniej, jak i wschodniej. To było tak po myśli, prawda, pana doktora Andrzeja. I w związku z tym te wypunktowane myśli, założenia połączone, prawda, z romantyzmem naszym wielkim, jako myślą, zwłaszcza słowackim, to wskazuje się na to, że jesteśmy do tego wyzwani. I ten dokument papieski idzie właśnie po tej linii. Mówiąc o tej duchowości Europy, o tej Europie ducha, jakże bardzo na myśli właśnie ma duchowość Polski. I to nas obowiązuje. Dlatego mówiąc te słowa przedtem jeszcze w polemice z wypowiedzi pani Marii Teresy Mieszkiewicz, to mianowicie to by tak to korespondowało, że Kościół nasz w Polsce musi w tej chwili, nie ma innego wyjścia, prosto musi zabrać głos w potępieniu złej Europy. To wtedy ten naród odczuje, że tamte takie rzeczy propagandowe czy inne, to były mają charakter dyskusyjny i ekonomiczny. A gdzie przyszło teraz do konkretu, do konstytucji, że jest bezbożna, na wskroś jest po linii francuskich ideałów rewolucji i w ogóle Europy bezbożnej, to trzeba wypowiedzieć jasno i wyraźnie. To, co robił, prawda, Radio Maria, na co pozwala to na te wypowiedzi. A więc to trzeba rzecz po imieniu. Po prostu jest to zła konstytucja. Jest to zła struktura europejska. Nie jest to propozycja dla Polaków i innych narodów. Jak to będziemy słyszeli na ambonach, będziemy słyszeli w dyskusjach, w rozmowach, to wtedy naród zobaczy, że nie został opuszczony przez swój Kościół, z którym rozpoczynał swoje dzieje przez chrzest, bo w tej chwili ma takie odczucia, że został osamotniony. To nie jest mistyfikacja, to jest prawda. To widać w wszystkich naszych wypowiedziach i tych, i w rozmowach niedokończonych z księdzem profesorem na Górnym. To się demotyw przywija, on nigdy nie zginie. Dopiero wtedy może tak jakoś ujść uwadze i pójść w zapomnienie, jeśli my wszyscy jako Kościół, i ten konsekrowany, i ten duchowny, i świecki, jasno się wypowiemy, że jest to zła Europa od strony prawa, zwyczaju i filozofii i obyczaju. Musimy ją zbudować po swojemu i nam nikt nie może przeszkadzać. Nie może być tak, że nasze uczelnie przychodzą filozofowaniu na filozofię podmiotu, na jakieś mistyfikacje, jakieś prądy New Age. To wszystko tak się mocno szerzy. My to sobie dyskutujemy, a tam wszystko sztabowo się dokonuje. Od nas odchodzi pokolenie. Ginie łączność międzypokoleniowa. Naszą obecnym pokoleniem i minionymi czasami. Dlatego ostatnie dzwony, ostatnie alarmy są w tej chwili. Do tego maja, gdzie coś może się jeszcze rozegrać, my nie wiemy sami jeszcze co, musimy zrobić gigantyczny ruch, a mianowicie obudzić ducha patriotycznego. Przede wszystkim to, do czego jesteśmy i zobowiązani, i co nam jeszcze zostało. Nam zostało cenne medium ambona oraz wszystkie spotkania na naszych salkach. Skupienie wszystkich ludzi dobrej woli w duszpasterstwach specjalistycznych musi pójść wielka odnowa w kierunku duchowości narodu i w sensie patriotycznym. Patriotyzm to nie fikcja. Patriotyzm to jedność narodu i Kościoła. Nie możemy zrezygnować z koncepcji narodowości w naszym życiu. Narodowość, naród jest to pomysł dziejowy, zdał on egzamin i dzięki kulturze narodowej Kościół istnieje. Wróg wie o tym, zniszcząc kulturę narodową, niszczy Kościół. Ludzie staną się tłumem, bo nie ma warsztatu pracy, gdzie była źródło organizacji społecznej. Ginie zginie rolnictwo, które też organizuje społeczeństwo na zasadzie pracy na roli. Jak tylko to zginie, nie mamy żadnych źródeł organizacyjnych. Naród stanie się tłumem. Naród będzie jak czekający na peronie, bez celu jakiegoś wyjazdu. I to będzie ostatni akt istnienia naszego narodu. Tego nie wolno dopuścić. Po prostu Kościół jako organizacja musi nadać styl w działaniu, w rządzeniu, w organizowaniu. Z tego nam się nie wolno zwolnić, bo to będzie największe przestępstwo dziejowe. Dlatego i wykształcenie, i kultura cała, całe piśmiennictwo, cała kultura, która może zaistnieć, jako przykład to, co było 1 sierpnia, bardzo ładnie w programie drugim Kaczyński to zorganizował, i ciąg dalszy zapowiedział, uruchomić kulturę, powtórzmy model solidarnościowy. Wszystkie stany, wszystkie struktury społeczne niech się skupią przy Kościele, przy naszych wielkich ideach, niech się odrodzą na zasadzie nie politycznej, jak to było wtedy, w latach 80., na zasadzie głębokiej wiary, a wtedy będzie podstawa do nadziei, o którym Ojciec Święty raz jeszcze powtarzał z naciskiem, a mianowicie, że Ojciec Święty, krytykując Europę w pierwszej części tego dokumentu, dał nam dowód, że nas nigdy nie pchał do tej Europy, tylko ją przestrzegał i przestrzega. I w związku z tym, idąc za tym pociągnięciem, za tym ruchem, za tą dywizą, możemy budować drugą część, praktycznie już drugą część tego dokumentu, budować nadzieję na przyszłość. A jesteśmy tylko my w Europie. Tego dokonać. Wróg o tym wie. Dlatego uderzył w kobietę, w uderzyć w rodzinę. Uderzając w rodzinę, uderzył w związki społeczne, więzi społeczne i narodowe. Uderza celnie. I w związku z tym, to co czyni od dawna ksiądz arcybiskup Jerzy Majdański, Polska Bogiem silna wtedy będzie, jeśli będzie Bogiem silna rodzina. Ten wielki ruch, jaki zapoczątkował w naszych spotkaniach ksiądz arcybiskup Majdański, jako ogólnonarodowe porozumienie, Polska Bogiem silna, tej głębokiej refleksji wręcz mistycznej i patriotycznej, biorąc pod uwagę jego wielkie ważne materiały w czasach referendalnych, jakie wydał własnym kosztem, to wszystko razem wzięte pokazuje, że Kościół ma w sobie jeszcze tyle siły i tyle mądrości, i tyle świętości, że episkopat może się nam pokazać jako sól tej ziemi. I na to naród oczekuje.
Północy przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj na temat adhortacji Eklezji Europy Ojca Świętego Antona II w refleksji filozoficznej i gościmy w Radiu Maryja księdza doktora Henryka Nowika. Mamy połączenie, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Ksiądz Peszkowski.
Witam gorąco księdza Peszkowskiego, księdza
prorocza.
Bardzo proszę, słuchamy już. Słuchamy na już jest na antenie.
Znowu z całego serca trzeba podziękować przede wszystkim Radio Maryja, że miał odwagę, popatrzeć się i myśleć najgłębiej, jak sobie można wyobrazić, co do całego zagadnienia wejścia do tej Europy. Jak oni nas na szaro zrobili? Jak było już to, co pan ksiądz profesor powiedział, to kłaniam się. Te uwagi, które ksiądz dał później, to było fantastyczne w odpowiedzi. wydaje mi się, że prawda jest taka, że musimy sobie zrobić rachunek sumienia taki porządny. Jak można było się tak wygłupić w niektórych rzeczach, jakbyśmy to zrobili? A to, co pan, co ksiądz Wesoł powiedział, jedna z najbardziej takich brzydkich spraw. Jak ktoś tłumaczył, że Ojciec Święty nas wpadł do tej Europy. To jest, ja kiedy o tym myślę, to zanalizowałem wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego. I tam była ta uwaga, żeby myśleć, żeby czuć. I tak wierzył nam, naszemu narodowi, naszemu zmysłowi, tej obecności w prawach międzynarodowych. Od Włodkowica, to przecież ten mówił całemu Kościołowi, jak trzeba żyć. Przypomniał pewne rzeczy. Więc mieliśmy tutaj okazję, która powoduje, że jeśli naprawdę będziemy uczciwi i nasz Kościół, i my wszyscy, każdy z nas, a każdy już inteligent, to jest specjalnie, że trzeba rachunek sumienia zrobić, jakbyśmy się dali nabrać. A oprócz tego pierwszy raz w taki sposób autentyczny pójść na pasku takich, którzy w tej chwili rządzą Polską i ich wysłuchać. Przecież myśmy byli o krok od tego, żeby przestać wierzyć Ojcu Świętemu. Bo On nas pcha gdzieś, a my. To wszystko były takie nieuczciwości. Więc jeszcze mam... Więc wydaje mi się, że jedna z takich rzeczy, księdze profesorze, która jest prawdziwa i uczciwa i na przyszłość naszą, musi być rachunek sumienia i jakaś analiza tego, żeby drugi raz czegoś podobnego nie zrobić. I za te wszystkie uwagi, które ksiądz dał, to za to Bogu dziękuję bardzo. Bo to były bardzo mądre, bardzo wyważone, a przy tym takie w duchu prawdziwie Ojca Świętego. Więc za to z całego serca dziękuję. Jeszcze raz mówię, wiecie, Radio Maryja było tym przewodnikiem i dostawały te punkty, które kazały nam myśleć. A później to, co w tej chwili słyszymy i znowu ukochajmy Ojca Świętego z całej siły. Między innymi za to, że nam wierzy, że tak liczy na nas. Przecież ta Europa potrzebuje Polskę, na pewno, ale Polskę świętego milenium. Polskę taką, jak tam wykrzesił w swoich mądrościach też ksiądz kardynał Wyszyński. Nawiasem mówiąc, dzisiejszy dzień, 3 sierpnia, to jest dzień księdza kardynała Wyszyńskiego. Są jego rodziny, jego imieniny i jego rocznica świętej kapłańskiej. Więc dzisiaj, kiedy byłem księdza prymasa na posłuchaniu, kiedy byłem przy jego sarkofagu, to mogłem powiedzieć, daj nam trochę jeszcze swojej mądrości i tej równowagi, którą miał on tak fantastycznie. A myśmy jakoś tak jego też nie wzięli poważnie w tej sytuacji, w którejśmy się teraz znaleźli. Więc ja jeszcze raz z całego serca dziękuję Radio Maryja, że był na poziomie. I że potrafił po siebie zbliżyć tych, którzy mieli odwagę myśleć tak, jak Ojciec Święty. Punkt drugi. Księdzu dzisiaj jestem wdzięczny za słowa. A jeżeli chodzi jeszcze o trzecią rzecz, Pan Jezu, daj nam, żebyśmy tego doświadczenia wielkiego, które nam przecież Golgota Wschodu, Golgota Zachodu i to wszystko, żebyśmy z tego mieli tą godność, której się tak spodziewa Ojciec Święty, tak się spodziewa nasza Matka Najświętsza, takie grzymki wszystkich, które teraz pójdą, żeby tak zadumały się w najpiękniejszy sposób. Z całego serca dziękuję bardzo i tak z całego serca dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy gorąco z Panem Bogiem. Dziękujemy. Księże doktorze, prosimy może jakieś słowo refleksji jeszcze tego, co ksiądz prałat Poszkowski wypowiedział. No ja myślę, że tak z biegiem czasu to coraz więcej osób będzie na pewno mówiło, że tutaj Z tego tak, prawda? No, ale to z tego też nie ma się to cieszyć za bardzo, no bo to chodzi o ojczyznę, no, o jej losy. To co zwykle bywa, że czas pokazuje, kto miał rację i historia jest potem i nauczycielką życia, ale także i tą, która wystawia świadectwo, czy nawet i pewien taki tutaj taką ocenę wydarzeń. Bardzo proszę.
Jeśli mogę, to z wielkim zażenowaniem w tym kontekście czcigodnego księdza prałata się odezwę w tej sekwencji, gdzie była mowa o papieżu, o krok, aby zniszczono jego wizerunek w naszym narodzie. Ten dokument odsłonił szatańskie działanie. Pamiętam, że po 19 maja spotkałem się z księdzem arcybiskupem Kazimierzem Majdańskim. Te spotkania są dla mnie bardzo cenne i bardzo wartościowe i w pojedynczej i teraz w grupie z organizacji naszej, gdy chodzi o dobro narodu, tak powiedział. Nie udało się im zabić papieża na placu watykańskim. Zrobili to teraz w sposób duchowy. I może nadejść czas, że uda im się jeszcze zniszczyć ten wielki pontyfikat papieża Polaka. Są to wielkie słowa, głębokie w zadumie, jakże bardzo one przystają do wypowiedzi przygodnego księdza, który również przeszedł tę Golgotę Wschodu, jak ksiądz arcybiskup Bajdański Golgotę Zachodu. Oby jak najwięcej było takich wypowiedzi ludzi, którzy mówią ze swego życia o wielkim Polaku papieżu i o naszym Kościele. I Kościele tym hierarchicznym, bo to jest prawda. Została wielka rana zadana Kościołowi w sposób nieopatrzny, jak to powiedział czcigodny ksiądz, ale została, fakt jest faktem. I dlatego trudno prosić o jakiś czyn, zwłaszcza dla ludzi tak niskich warstw myślowych i strukturalnych, myślę o sobie, ale jakiś wielki czyn patriotyczny, który by wyrastał właśnie z tych wielkich, głębokich przemyśleń, że to, co było, dalej tak być nie może. Po prostu ciąg dalszy wielkiego prymasa tysiąclecia, ciąg dalszy naszego Ojca Świętego, jego pielgrzymka do ojczyzny.
Tak. Księże, doktorze, mamy telefon, może połączymy się teraz dobrze? Szczególnie, bardzo proszę, słuchamy.
Jezus Maria, zawsze dziewica.
Ja, zawsze.
Pozdrawiam serdecznie, jest to dobrze, Rzywiek.
Witamy.
Nie mogłem całości słuchać, a szkoda. Mam nadzieję, że odsłucham, że może powtórkę zrobimy. Pozdrawiam księdza doktora serdecznie i ojca. I dziękuję za ten temat i za to, co słyszę z całego serca. No są czasy, w których trzeba się bardzo szybko uczyć. Te czasy to są, one są bardziej zakamuflowane. Te działania są bardziej zakamuflowane w naszych czasach niż w czasach jawnego komunizmu. Trzeba się uczyć. Osobiście bardzo cieszę się, że ludzie rozprowadzają sobie właściwe książki. Że ludzie poznają te mechanizmy, jakie działają w tej chwili w świecie bardzo coraz mocniej i w Polsce też. Proszę zobaczyć, w świecie Kościół jest niszczony. W świecie Kościół jest niszczony. W świecie zachodnim Kościół jest niszczony. Chociaż stwarza się pozory zupełnie inne. Robi się to coraz jaśniej. tworzy się, to robi się to przez pisma, przez środki, które powinny być środkami społecznego komunikowania, a działa się tak, że one są środkami masowej manipulacji i to również w stosunku do Kościoła. Warto byłoby uczyć się tego, by widzieć, gdzie jest manipulacja, by szybko spostrzegać, nie dać się zmanipulować i zrobić wszystko, żeby nie zostać